Natalia Krakowiak, jest pani młodą nauczycielką, ma pani ten kontakt bezpośredni w szkole. Czy jest to już tak bardzo zauważalne?
Bardzo zauważalne, może bym jeszcze tego tak nie określiła, ale na pewno są sygnały, na które trzeba już zacząć reagować. Smutek to jest coś, co spotyka każdego, ale właśnie w jakiej częstotliwości, jak długo to się utrzymuje?
To są takie niuanse, które pani wychwytuje wśród dzieci, młodzieży w szkole, w której pani uczy?
Tak, zdecydowanie. I to są takie zachowania, gdzie dzieci jeszcze boją się podejść, zasygnalizować, że coś się dzieje, wstydzą się. Jest to dla nich coś, z czym oni sami muszą sobie poradzić. I to jest trudne. Po co przechodzić przez coś samemu, skoro można poprosić o pomoc i wsparcie?
A najbliżsi są rodzice. Czy rodzice tego, jak pani myśli, nie dostrzegają? A jeżeli pani to dostrzega, to jak potem z panią współpracują, aby pomóc?
Myślę, że każdy po trochu dostrzega. Tylko właśnie jest ta taka niewidzialna bariera, kiedy jeszcze pozwolić, żeby to się działo, a kiedy trzeba już zareagować i kiedy jeszcze jest czas, a kiedy jest już za późno. I ta granica właśnie jest bardzo niewidzialna, ją ciężko dostrzec.
Problem więc jest coraz bardziej zauważalny, dlatego podstawową kwestią jest prawidłowe zdefiniowanie depresji. Doktor Wiesława Pacholec przestrzega, aby nie łączyć każdego rodzaju smutku z depresją.
Na pewno nie możemy mówić o smutku, że on zawsze jest depresją. Żebyśmy mogli zdiagnozować depresję, musimy spełnić szereg wytycznych. Przede wszystkim musi być to pewien okres, w którym człowiek pozostaje w głębokim smutku. To nie tylko smutek, ale to również inne elementy funkcjonowania tej osoby. To jest wycofywanie się z życia społecznego, wycofywanie się z aktywności, które do tej pory były właściwe, dobre, które sprawiały radość tej osobie. To są zaburzenia snu, niekiedy problemy z odżywianiem, szereg różnych objawów. Ale jeśli wrócimy do tego smutku, to nie każdy smutek jest depresją.
Depresja może mieć dwa różne źródła, ale w każdym przypadku bardzo ważna jest rola rodziny, podkreśla psycholog społeczny dr Ireneusz Siudem.
Jedna to jest tak zwana endogenna, której przyczyn upatrujemy w zmianach organicznych, na przykład ośrodkowego układu nerwowego. No i tutaj rodzina niewiele może zrobić w sensie odpowiedzialności za przyczyny. Ona może zrobić wiele, jeżeli chodzi o pomoc takiej osobie. Natomiast dużo więcej jest tak zwanej depresji egzogennej, której przyczyn upatrujemy w sytuacji zewnętrznej, czyli tutaj rodzina i okoliczności, sytuacje społeczne mają bardzo dużą rolę.
Ale nie każdy rodzaj smutku, nostalgii to depresja, twierdzi dr Siudem.
Dużo więcej jest tak zwanych spadków i wahań nastroju, które wcale nie są mniej niebezpieczne, ponieważ człowiek nieprzygotowany na tego typu sytuacje, no może również zrobić sobie krzywdę. Grozi to myślami samobójczymi, różnego rodzaju zachowaniami, które są destrukcyjne czy nieakceptowane w ogóle społecznie.
Bardzo ważną rolę pełni powinni i już pełnią terapeuci i psychoterapeuci. Oni także oprócz wiedzy emanować powinni empatią, podkreśla dr Wiesława Pacholec.
Bez empatii nie moglibyśmy dobrze zrozumieć osób, które do nas przychodzą, które zwracają się po pomoc, więc oczywiście odczuwamy, nie możemy tego odczuwać jako własnych emocji, ale jako obserwatorzy, którzy mają za zadanie zobaczyć coś więcej, nie tylko to, co na zewnątrz, ale przede wszystkim to, co w środku w drugim człowieku.
Bardzo ważną rolę widzą też dla siebie duchowni. Ojciec Wojciech Banaś z klasztoru Ojców Dominikanów podkreśla, że coraz częściej niestety towarzyszy nam smutek.
Ten smutek może przybierać wiele form. Może być smutkiem pogrążającym nas w tym cierpieniu i takim smutkiem prowadzącym do myślenia o takim bezsensie, takim zamknięciu się w sobie, jakby stracenia też tego sensu z taką właśnie perspektywą tego mocnego cierpienia, gdzieś duszenia tego w sobie, co właśnie prowadzi do takiego też odcięcia się, od takiej chęci życia. To jest ta depresja, o której mówimy, że trzeba z nią walczyć.
Mówi się tak, że dobry ksiądz odeśle do psychologa, a dobry psycholog odeśle do księdza.
I tak powinno być. Chcielibyśmy, aby osoby, które przychodzą chociażby u nas się spowiadać w naszym klasztorze, miały też możliwość przynajmniej dowiedzenia się, gdzie mogą taką pomoc uzyskać, pomoc psychologiczną. I myślę właśnie takim dobrym przykładem spowiednictwa jest właśnie spowiednictwo ukierunkowane na taką kompleksową pomoc.